Wojciech Szuleciński, witam Państwa jak w każdy poniedziałek w naszym politycznym śniadaniu. Dzień dobry. Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Grzegorz Furgo, poseł Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam.
Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, kłaniam
i
się.
Karol Rabenda z Porozumienia.
Dzień dobry.
No to w takim razie zacznijmy od nieszczęścia, które spotkało Gdańsk, które, jak się wydaje, nakłada się już na start kampanii samorządowej. W związku z tym odnoszę takie wrażenie, że sprawie awarii przepompowni na Łowiance towarzyszą oprócz emocji czysto obywatelskich też takie emocje polityczne. No i teraz pytanie, jak z tego, jakby to powiedzieć, wyjdziemy, bo pytanie jeszcze o to, jakie będą tego skutki ekologiczne, a jakie polityczne. To teraz kto zaczyna? Ewa Lider? W trudnej sytuacji, bo kandydatka. No właśnie.
Tak, oczywiście wielokrotnie się wypowiadałam na ten temat. U nas powodzie się zdarzają i zdarzać się będą. To jest oczywista sprawa. To nie jest tak, że się zbliżają wybory i nagle się ożywiły deszcze. Ale już zabezpieczenie, czyli raczej taka... zabezpieczenie przed tym, co jest spodziewane, to u nas zdecydowanie kuleje. To, że zalały się dodatkowe silniki, które były gdzieś w tym samym miejscu, gdzie działający silnik, to myślę, że to jest ewidentny błąd, który urzędnicy muszą naprawić. Tak?
Ale czy to jest błąd firmy SOR Neptun, która była źle kontrolowana, nadzorowana przez miasto?
No, teraz trudno powiedzieć, tak? Dlatego, że jeżeli mamy takie duże miasto jak Gdańsk, to tego typu zabezpieczenia powinny być wielokrotnie sprawdzane. I to nie jest wina jednej firmy, zawsze, ale kontroli nad tym wszystkim, co się dzieje w dużym mieście. Duże miasto musi być bezpieczne.
No tak, ale tak? Powiedzmy, że jeśli już założyć, że coś takiego się zdarza, choć nie powinno, to też jest pytanie o ocenę tego, co się zdarzyło potem, czyli reakcji władz samorządowych, reakcji firmy. Pewnie też pytanie o reakcje władz rządowych, czy one w którymś momencie nie powinny wkroczyć. No i wreszcie teraz tak naprawdę pytanie o obiektywną ocenę tego, co się zdarzyło i też tych obiektywną ocenę tych skutków, bo mam wrażenie, że wszyscy mówią z przesadą, jedni mówią nic się nie zdarzyło, a drudzy mówią katastrofa. Więc
nie, ja nie uważam, że to jest katastrofa. To się po prostu zdarza. Natomiast u nas kuleje zarządzanie kryzysowe i to jest oczywista sprawa.
Znaczy, nie,
tak? I tutaj nie mamy żadnych wątpliwości. To się po prostu dzieje. Co będzie dalej? Tutaj myślę, że problem mamy, tak? Bo może być tak, że zdrowie gdańszczanek może być zagrożone, a może nie. Może to wpłynęło na tyle głęboko do morza, że się to rozejdzie i nie będzie problemu. Natomiast co dalej? Turyści? Nie wiadomo, jakie będą konsekwencje tego, co się wydarzyło.
Karol Rabenda?
No ja uważam, że jednak mamy do czynienia z katastrofą. Nie uważam, że to jest przesada, bo trzydniowy zrzut ścieków z większości miasta i to chyba też z Sopotu do Zatoki, to jest katastrofa. Jeśli chodzi o to, co się wydarzyło, to tak jak tutaj pani poseł Lider wspomniała, no to jest kwestia zarządzania tą firmą i kontroli nad nią, bo tu mamy specyficzną firmę, która mimo to, że jest prywatna, to jest to w dużej części biznes kontrolowany przez miasto, a poza tym miasto ma tam 49% udziałów, więc jak najbardziej tutaj, jeśli mówimy o tym, kto ponosi odpowiedzialność, no to moim zdaniem to władze miejskie podnoszą za to odpowiedzialność. Poza tym mamy sytuację taką, że w mieście rządzi od 20 lat jedna ekipa, więc tu nie ma jakichś zaniedbań, które można zrzucić, nie wiem, na poprzedników, albo że to była inna koncepcja, która się zmieniała, tak? Tutaj jest sprawa ewidentna. No tu kwestia tych silników. No to jedno to jest, że one były w jednym pomieszczeniu, były cztery, działają dwa, a w przypadku zalania zalało wszystkie cztery i musieliśmy sprowadzać silnik przez dobę z Holandii. Silnik, który przy takiej spółce i przy takiej wadze dla mieszkańców, no to nie wiem, teraz można sobie wyobrazić, że gdyby taki zapasowy silnik, chociaż jeden był nie w tym pomieszczeniu, tylko po prostu w rezerwie, no dla tak dużej spółki, dla tak ważnego działu gospodarki miejskiej, no to chyba pieniądze na taki rezerwowy silnik, na taką ewentualność, nawet jeśli by on nie miał być nigdy użyty, no to chyba to nie są pieniądze
choć
wydane.
Choć z drugiej strony ja przypomnę, że to nie jest jedyna przepompownia, tych przepompowni jest kilkadziesiąt.
Tak, tylko,
tyle
że ta,
tylko, że ta jest kluczowa.
No bo ta odbiera 60% ścieków z miasta i chyba z całego Sopotu, tak? I jeśli mówimy o nadzorze miasta, no to chyba tak mi się wydaje, że wodarze, którzy wiedzą, że tam 60% ścieków płynie, a miasto jest turystyczne i w razie awarii może to się skończyć właśnie zrzutem ścieków do morza, no to chyba tam powinno się podwójnie, potrójnie, nie wiem ile tych kontroli i takich powiedzmy kryzysowych zastosowań sobie, takich scenariuszy sobie przerobić, żeby coś takiego się nie wydarzyło. Tego nie było, no i tutaj moim zdaniem to jest... Tak, to jest katastrofa i to jest duży problem dla Gdańska, bo stracą mieszkańcy, stracą przedsiębiorcy.
Czy stracą, to się okaże.
Mogą stracić.
No nie oszukujmy się, no to jest temat spokojnie komentowany w całej Polsce, a Gdańsk jest miastem turystycznym.
Spokojnie.
I ktoś za to powinien ponieść odpowiedzialność. Pytanie jest jeszcze jedno. Jak umowy są skonstruowane między miastem a firmą SOR? Czy tam są zapisy, które... kogo będą obciążać ewentualne odszkodowania, jeśli się pojawią? Czy to będą odszkodowania kierowane do firmy, czy do miasta? I to jest kwestia do wyjaśnienia. A odpowiedzialność polityczna, no to chyba w wyborach najbliższych.
Grzegorz Furgo?
No ja się nie znam na ściekach, niestety. Proszę Państwa, nie jestem ekspertem, ale mogę tylko powiedzieć jedną rzecz, że w tak dużym organizmie jak Gdańsk, Trójmiasto, zawsze taka tragedia się może wydarzyć i zapewne nie jedna jeszcze przed nami. Daleki jestem od pakowania tutaj polityki, bo aż trudno mi uwierzyć, żeby Adamowicz siedział przed tymi przyrządami i patrzył, co tam wysiadło. Zawinił zapewne człowiek i brak nadzoru. Nie ulega wątpliwości. Takie błędy ludzkie będą się zdarzały, nie ma w ogóle tutaj cudów.
Dlatego zachęcałem do oceny tego, co zdarzyło się potem.
Gdańsk stracił na pewno wizerunkowo na razie, ale na razie. Powinniśmy przede wszystkim wyciągnąć z tego wnioski, żeby jak najlepiej zabezpieczać się na przyszłość, chociaż nigdy się tak na dobrą sprawę nie zabezpieczy w różnego rodzaju awariach. No i przede wszystkim, co dla mnie jest najważniejsze, powinny być wyciągnięte bardzo surowe konsekwencje, bo nie wyobrażam sobie, że nie ma takich zapisów w umowie i ktoś powinien za to odpowiedzieć. To nie ulega wątpliwości.
Ja się nie zgodzę z tym, że taka akurat taka awaria się musi zdarzyć i będzie zdarzała.
Nie powiedziałem, że musi. Zdarzają się.
Bo oczywiście czym innym są, nie wiem, no na przykład jak jest jakieś zjawisko kataklizmu naturalnego o skali tam niespotykanej od dziesiątków czy setek lat, no to oczywiście. Natomiast to musi być po prostu zwykły skok napięcia w sieci, co się w każdej sieci zdarza po prostu non-stop i infrastruktura krytyczna musi być na to tak zaprojektowana, żeby być na to odporna. No i na to się robi. No to nie jest lot na Marsa. Oczywiście tu jest jakby błąd na błędzie, bo zacząć trzeba od koncepcji pseudoprywatyzacji tej spółki w 92 roku, kiedy to monopol naturalny sprzedaje się zagranicznej firmie, sprzedaje się 50% udziałów, czyli tak, żeby utracić decyzyjność, a uzyskać jak najmniej pieniędzy z tego. Potem, co więcej, to nie jest przecież sfera rynkowa, więc jeżeli spółka ma wpływ niezależny od tej działalności tak naprawdę, bo regulowany administracyjnie, zależny od opłat, to gdzie jest dla tego prywatnego inwestora, który chce ciągnąć zysk, bo tego jest, tak? To gdzie jest ten margines zysku? Tylko i wyłącznie w cięciu kosztów, w oszczędzaniu, na przykład na inwestycjach w infrastrukturę. No bo wpływ bez względu na to, co będzie robił... I na pracownikach, tak. Bo wpływ bez względu, co będzie robił, jest od niego niezależny, bo zależy od stawek po prostu opłat, jakie są przyjęte w mieście. No więc ten model biznesowo-polityczny, jaki tu został przyjęty, jest po prostu chory i musiał się źle skończyć. A skończył się źle w sposób ewidentno, no, widowiskowy, tak. No i to, że rzeka, powiedzmy łagodnie, Kup, płynie przez parę dób do Motławy i do Zatoki Gdańskiej, to jest coś, co nie ma, no bo nazwałbym to inaczej, ale na antenie publicznego radia może nie wypada.
I tak było ostro.
No ale no, nazwijmy rzeczy po imieniu, no tak było po prostu.
Choć ja
no.
muszę powiedzieć szczerze, jako człowiek starej daty, mogę powiedzieć, że do Zatoki Gdańskiej, także z Gdańska, podobne rzeczy płynęły przez dziesięciolecia. My jesteśmy oczywiście w 2018 roku, jest zupełnie inny standard, ale na szczęście natura poradziła sobie z tym, co zdarzyło zdarzyło się w latach szczególnie 70. i 80.
No, oczywiście, a w XIX wieku palono węglem bez żadnych filtrów i to szło wszystko w powietrze i wszyscy oddychali.
Ale zdarzyła się tragedia i powinniśmy z tego wyciągnąć wnioski, ale nie pakować tu polityki. Prywatyzacja nie jest przyczyną tej katastrofy.
Ale jest, bo ona ustawiła spółkę w sytuacji, że nie warto inwestować
w politykę tam, gdzie nie potrzeba.
To jest oczywiste, to jest awaria przede wszystkim zarządzania. Kto odpowiada za zarządzanie? Model biznesowo-prawny tego biznesu, jaki przyjęto.
Jaka cudowna jest centralizacja. Wszystko trzymajmy w Warszawie.
To ja dorzucę trochę tych mechanizmów, które działają, bo mamy sprawę w prokuraturze, która się toczy przeciwko Pawłowi Adamowiczowi i jest związana właśnie z kanalizacją, czyli słynny wyjazd do Madrytu na jakąś konferencję kanalizacyjną połączoną z meczem chyba Barcelony i Realu, na którą pojechał Paweł Adamowicz i wiceprezydent Grzelak i tam jeszcze innych urzędników.
To co to ma do rzeczy?
No to ma to do rzeczy, że ta spółka sponsorowała właśnie ten wyjazd, więc mamy tutaj zależność.
Dlatego
mamy zależność, że kontrola...
nie był wystarczająco wnikliwy w jej, i za przeproszeniem męczący w jej kontrolowaniu, skoro ona mu atrakcyjny wyjazd sponsorowała. No to
nie oszukujmy się. W mieście jest kilka newralgicznych, najważniejszych tematów, którym urząd powinien się zajmować. Tak? Drogi, parkingi, edukacja i głównie ścieki wodno, sprawy wodno-kanalizacyjne. I gdyby miasto pilnowało głównie tych tematów, a nie zajmowało się za przeproszeniem organizowaniem jakichś paneli, których które nie mają jakiegoś większego zainteresowania mieszkańców, to może byśmy tej katastrofy nie mieli.
A jeśli mamy władze
miasta, które jeżdżą na
Paweł Adamowicz może wiele zawalił, słuchajcie, ale nie jest winien wszystkiemu, bez przesady. Dzisiaj jest nagonka na Adamowicza.
Sprawy, które by zapoczątkowały to, czyli kolejne podtopienia i powódź, o których wielokrotnie pani poseł lider mówiła, jeśli chodzi o sprawach miasta, tak? Głównie Dolnego Wrzeszcza, który zawsze jest zalany. To co takiego
moja
się zmieniło?
Piwnica też.
Dokładnie. Co takiego się zmieniło, że jeszcze 2 lata temu bardzo walczyliście o to, żeby Paweł Adamowicz nie betonował Gdańska, żeby to na
prawda.
Was nie spływało.
I nadal mówię to samo. Jakby pan posłuchał mojej wypowiedzi,
a co się
ale
stało,
jest
że teraz
granica,
nie widzicie nie widzi pani zależności między tym,
powiązań.
Że mamy kolejne podtopienia, a w wyniku tych podtopień mamy zalanie Motławy. No, już nie powtórzę,
fekaliami.
Tak, mamy.
To już teraz już nie, już, teraz, no, już, tak, teraz posłanka prawda. Lider już nie dostrzega tych zależności.
Pewnie, tak.
Chyba posłanka lider jednak protestuje w tej sprawie. Zakładamy w tym programie, że mówimy, co mówimy, więc to o tak. Mam prośbę. W takim razie, jeśli patrzycie na te wydarzenia, to co będzie testem? Czy to jest temat wyborczy, czy to jest prawdziwy kryzys? Wyniki badań sanepidu? To jest ten obiektywny wzorzec, który będzie kwestią tego, czy mamy do czynienia z katastrofą, czy mamy do czynienia z przykrym wydarzeniem, które trzeba wyjaśnić.
Czy to badania sanepidu to nam powiedzą, czy na przykład można do tej wody wchodzić i w którym momencie. Natomiast to, że rzecz jest absolutnie do...
Jak na razie nazwiemy, sanepid nie zachęca, aż można do niej
czy
wchodzić.
Czy nazwiemy to przykrym zdarzeniem, czy katastrofą, jest rzeczą wtórną, jest powiedzmy zabawą semantyczną. No, stała się rzecz, która nie miała prawa się zdarzyć, że nieoczyszczane ścieki komunalne, tak to nazwijmy, idą przez kilka dni prosto do zatoki i to w bardzo dużych ilościach. I to po prostu nie ma prawa się zdarzyć. Odpowiadają za to ci, którzy tym zarządzają, którzy stworzyli strukturę zarządczą, właścicielską, model biznesowy i wreszcie zawierali umowy na działalność stricte leżącą w obszarze obowiązków miasta, na po prostu działalność komunalną.
Choć z tego, co pamiętam, proces
miasta.
Tej prywatyzacji następował za czasów prezydentury prezydenta, który w żaden sposób nie jest dziś związany z władzą, czy
no
chyba
tak,
Franciszka Jamroza.
Potem było 20 lat, jeżeli ten model pan prezydent Adamowicz uważał, że jest zły, że jest niedobry, odziedziczony w poprzednikach, to miał 20 lat na to, żeby podjąć jakiekolwiek próby, żeby go zmienić, tak, żeby renegocjować umowę, żeby wystąpić z ofertą odkupienia udziałów, żeby zawrzeć nowe zabezpieczenia w umowie i tak dalej, plus miał 3 przedstawicieli.
Cały czas wydaje mi się ryzykowna teza mówiąca o tym, że zarządzanie jakimiś funkcjami samorządowymi przez spółkę komercyjną jest jakimś zupełnie oczywistym błędem. Znaczy wydaje mi się, to, w żaden sposób nie jest udowodnione.
Moim zdaniem sprzedawanie naturalnego monopolu jest oczywistym błędem.
A moim zdaniem nie jest błędem, jeśli miasto wykonuje swoje swoje zadania, a tutaj tego nie było.
No właśnie, no to dobrze, to żeśmy no przez to przebrnęli.
Dlatego mamy katastrofę i politykę w tle. I proszę państwa, będzie ta kampania prezydencka będzie straszna, dlatego że właśnie takimi sytuacjami będzie się grało. Będzie się wyciągało.
A o czym ma być kampania?
Jak się pan Grzegorz Furgo odezwał, to chcę spytać w takim razie, czy to, że w ten weekend nie doczekaliśmy się zgłoszenia kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta Gdańska, było przypadkiem, czy było związane z wypłynięciem fekaliów? Użyjmy tego dobrego sformułowania.
Naprawdę, to są argumenty dla ćwierć inteligentów. Na Boga, no. Adamowicz nie ma jakiejś aparatury w swoim gabinecie.
Przez tydzień nic nie otworzył, żadnego chodnika, nie zabrał głosu.
Czy może dojść do afery, czy nie. Winna za to jest zapewne spółka Sor Neptun i pójdą za to
40%.
Pójdą za to zapewne kary umowne bardzo mocne, a jeżeli się nie mylę, to jeszcze prokuratura ma coś do powiedzenia, bo przecież jest prowadzone śledztwo, więc dajmy jakby czas temu, a nie w tej chwili po prostu przerzucanie się, że winny jest Adamowicz, bo zorganizował panel, no to mamy katastrofę. No, panowie, rozsądku trochę w tym wszystkim, bo nas ludzie słuchają.
Albo zajmuje się nieruchomościami miejskimi i to też jest
wymienianiem z radnym, tak, platformy.
No, myślę, że zamykamy ten temat, choć myślę, że to nie jest temat, który będzie łatwo zamykalny,
Temat działki radnego Zdanowicza będzie powracał i to bardzo często.
No, zobaczymy, czy nie zostanie po prostu zwyczajnie wygaszony dlatego,
ale
że...
to nie jest kwestia tylko wygaszenia mandatu,
bo
tylko całej procedury, tak, bo się wydało, tylko całej procedury sprzedaży tej działki, która jest bardzo podejrzana i my w tym tygodniu złożymy pozew do prokuratury o wszczęcie śledztwa.
To prawda, no to, ale jakby to ładnie powiedzieć, zobaczymy, jakie to będą efekty. Przypominam, że moimi rozmówcami są Ewa Lider, Karol Rabenda, Marcin Chorała i Grzegorz Furgo. Za chwilę będziemy wracać do naszej rozmowy po chwili przerwy, ale chcę już od razu powiedzieć, o czym będziemy rozmawiali. Na pewno będziemy rozmawiali o wizycie premiera Mateusza Morawieckiego na Pomorzu i to zarówno o tym aspekcie takim promocyjnym, czyli wyruszeniu Daru Młodzieży w rejs niepodległości, jak i panelu gospodarki morskiej, no i jak i bardzo burzliwym spotkaniu w sali BHP. No i na koniec też pewnie zajrzymy do Sejmu, gdzie chyba 34 albo 35 dzień.
34
trwa protest niepełnosprawnych. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Wojciech Szuleciński, witam państwa ponownie. Ewa Lider, Karol Rabenda, Marcin Chorała i Grzegorz Furgo są moimi gośćmi. No to zaczynamy od premiera. Trochę sprowokowali tym serwisem. Zacznijmy w takim razie od sali BHP. Ryzyko polityka, który uczestniczy w otwartych spotkaniach, czy zorganizowana grupa, która jeździ za premierem?
Nie wiem, czy jeździ, bo raczej tak po twarzach sądząc znanych mi oczywiście, to jest grupa gdańska, endemiczna, miejscowa, która nie jeździ.
Sopocka tylko, chyba bardziej.
Ale no jest to te 20-30 parę osób, które jak wiemy, no tam była prowokacja na przykład na pogrzebie Inki i Zagończyka. No ileś już takich różnego rodzaju incydentów oni sprowokowali, teraz trochę pokrzyczeli. No myślę, że nie ma co temu nadawać specjalnego znaczenia, temu zdarzeniu. Ważniejsze było to, co mówił premier na spotkaniu z mieszkańcami, a to, że była jakaś grupa, która to spotkanie chciała zakłócić, no to się zdarza. Ja też muszę powiedzieć, że ten obraz, który może też państwo, którzy nas słuchają, mają tych spotkań w ramach Polska jest jedna i może być nieco wykrzywiony, no bo jednak media generalnie pokazują spotkania z marszałkami Sejmu, z premierem, tych spotkań jest znacznie więcej. Ja też je mam bardzo różne w różnych miejscach. Czasem przyjdzie kilkanaście osób, czasem przyjdzie prawie 200 osób w różnych miejscowościach. Zawsze jest to bardzo długa, ciekawa rozmowa o Polsce, również takie podchwytliwe pytania. A takich grupek, które by próbowały zakłócić, ja na przykład do tej pory nie miałem. No być może jestem po prostu za mało ważny, no nie ma kamer, więc to się nie opłaca, więc taką burdę wszcząć to się opłaca tylko tam, gdzie jest premier czy jakaś inna bardzo ważna osoba, a na tych spotkaniach z powiedzmy drugą ligą czy trzecią ligą polityków PiSu, do której bym się zaliczył, można sobie spokojnie, swobodnie porozmawiać. Również zarzuty, również ostre pytania, oczywiście, czemu nie? Zawsze wychodzimy, wydaje mi się, że wychodzimy i ja, i ci, którzy ze mną byli na spotkaniu, usatysfakcjonowani tym, że dało się porozmawiać.
No proszę państwa, żeby nie ta pora roku, to można było pomyśleć, że przyjeżdża Święty Mikołaj do Trójmiasta z programem Gwiazdka z Nieba. Pan premier Morawiecki pomylił miasta. Trójmiasto to jest taki, i Pomorze całe, to jest taki ośrodek, który po prostu bardzo, ale to bardzo nie lubi takich ludzi, którzy leją po prostu wodę. a przede wszystkim mieszają fakty historyczne. Ja już to dawno mówię, że pan premier Morawiecki to chyba kończył historię na jakichś tajnych kompletach, których nie wiadomo, gdzie one były. Gdzie się nie pokaże, tam jest kompromitacja historyczna i to ludzi bardzo wzburzyło. To również pokazało, jak bardzo beznadziejnego mamy tego premiera, który w spotkaniu z normalnymi ludźmi absolutnie nie jest w stanie sobie poradzić. Bo gdańszczanie pamiętają, to rzeczywiście było wyzwanie, jeżeli pamiętacie 20 sierpnia 83 roku do Jaskini Lwa, do tej samej sali BHP, przyjechał wtedy znienawidzony Franciszek.
Jak to
historycznie
było?
No właśnie,
będziemy mieli kompromitację
historyczną. Mieczysław, proszę nie podpowiadać.
Mieczysław Rakowski, no to już trochę lat temu było. Mieczysław Rakowski,
ale tu o kompromitacji historycznej
rzeczywiście
mówimy.
Potrafił zdjąć marynarkę i stanąć oko w oko całej sali, która była przeciwko niemu. I to było, że to ja pamiętam, było niesłychane to spotkanie, a tu okazało się, że Morawiecki po prostu nawet nie jest w stanie poza tymi bajkami spojrzeć tym ludziom w oczy i pod ochroną tej policji, niech pan wytrzyma chwilę.
Ale to bajki są.
No. Niech pan wytrzyma. Właśnie, pan premier Morawiecki albo opowiada bajki, albo jakieś fraszki, na których zazwyczaj wpada. I bo tego ludzie kompletnie nie kupili. To jest
Ryszarda
Trójmiasto. Petro
powinien uważać z tymi wpadkami.
To jest Trójmiasto.
Dziedzina zarezerwowana dla was.
Jakieś zdanie kończące.
Pan nie ma kultury.
Przepraszam.
Pan też.
Grzegorz Furt.
Pan przerywa, ja panu nie przerywam.
Grzegorz Furt kończy.
Nie ma kultury i do szkoły.
Dziękuję.
I powiem zalecam państwu również jedną rzecz, że to po prostu widać słabość. To jest taki, powiedziałbym, PiS w soczewce. Bo co my mamy dzisiaj w kraju, proszę państwa? Bardzo krótko. Marszałek Sejmu, który siedzi za parawanem, druga osoba w państwie i walczy z niepełnosprawnymi i wydaje zgody na wyjścia dwóm chłopcom niepełnosprawnym do szlabanu. Mamy niedziałający Trybunał Konstytucyjny, mamy premiera, który obiecuje program Gwiazdka z Nieba, mamy na każdym kroku kompromitację. I prezesa w szpitalu, którym żyje cała Polska, który jak widać chyba jest potrzebny, bo takiego bałaganu, jaki w tej chwili jest, łącznie z zamknięciem parlamentu przed Polakami, zniszczenia całej idei parlamentaryzmu przez to towarzystwo, co jeszcze więcej może ta władza zaproponować Polakom?
Karol Rabenda.
Znaczy, ja bym poprosił o powtórzenie pytania, bo po takiej serii opowiastek i tam bajeczek.
Było o spotkaniu z premierem Morawieckim.
Było o spotkaniu, czyli pierw były emocje, przedtem było wystąpienie, przedtem zresztą było spotkanie z Forum Morskim, czyli było wiele wątków, w których rzeczywiście można, jakby to ładnie powiedzieć, łatwo o tym opowiedzieć. No ale też mieliśmy te emocje, o których zresztą na moje pytanie wydaje się, że poseł Horała odpowiedział, bo powiedział, znaczy, że po prostu to się zdarza.
No zdarza się z tym, ja pamiętam, bo stałem dość niedaleko, gdzie na obchodach pogrzebu Inki i Zagończyka, gdzie tuż obok chyba Radomir Szumełda, tak? Tam z jakąś grupką osób próbowali robić jakieś prowokacje, później zawijali sobie rękę, że zostali poturbowani, co później się okazało jakąś wierutną bzdurą. Także no zdarzają się takie sytuacje na otwartych spotkaniach. No komuś na tym zależy, żeby je zakłócać. No i tyle.
To w takim razie o tym, co mówił premier?
Trzeba to negatywnie ocenić. Nie powinny tak się zdarzyć.
Że pana zdaniem to, co mówił premier, zarówno w tej warstwie historycznej, czyli mówiąc najkrócej, nie wymienił na przykład Lecha Wałęsy, mówiąc o sali BHP, czy też wracając do tego, jak rozumiem, co próbował skomentować poseł Furgo, o obietnicach związanych z gospodarką.
Znaczy, jeśli chodzi o obietnice związane z gospodarką, no to chyba tu wystarczy się odwołać do wyników gospodarczych, bo tam, z tego co pamiętam, to ostatnie wyniki są bardzo dobre, więc tu nie mówimy o żadnych bajkach, tylko o faktach, o słupkach i o wynikach, które są no, obiektywne. Jeśli chodzi o niewspominanie Lecha Wałęsy w sali BHP, no to niestety, no ale to też jest gdzieś już jakaś dłuższa historia, bo od jakiegoś czasu, i to też jest pytanie dlaczego, stoczniowcy i to środowisko nie za bardzo dobrze wspomina Lecha Wałęsę. No i to jest też może też pokłosie i jego prezydentury, i też polityki po tej prezydenturze, którą on gdzieś uprawia. No i to jest smutne, bo ta historia Solidarności powinna być wspólną historią Polaków, a my tu mamy jeszcze jakieś pokłosie wojen Lecha Wałęsy z lat 90. No i to środowisko widać, że nie jest, znaczy nie ma jednoznacznej oceny tego, co się działo w latach 80. No i to jest smutne.
I dlatego pan premier Morawiecki zapomniał nazwisko Wałęsy. Jeśli pan premier nie spodziewa się w Gdańsku, jeżeli nie wymieni jako twórcy Solidarności Lecha Wałęsy, to niech się spodziewa takiego protestu, takiej reakcji. Pan chyba naprawdę żartuje. A na dodatek, ja tak jeżeli chodzi o politykę, pozwoli pan teraz
nie wiem, jak państwo z partii Nowoczesna. Proszę.
Dziękuję
Ewa
bardzo.
Lider.
Proszę.
Ja się w ogóle panu bardzo dziwię. Pan jako wolnościowiec, słuchając premiera Morawieckiego, który po prostu wybuchł nowymi podatkami i pan jest zwolennikiem takiej polityki, to ja się zastanawiam...
Ale jakimi podatkami wybuchł na tym spotkaniu?
Długo by wymieniać, no, ale dzisiaj mówimy o tym spotkaniu.
Podpowiem, że jeden jest od niedawna, więc powinna pani pamiętać. Jeden.
Jako nie można bez uszczypliwości Ewa Lider kończy. Więc tak, odpowiadam. No może zacznijmy od tej piątki. Ten przyjazd pana premiera nazywa się Piątka Morawieckiego i mi się to kojarzy, i wielu ludziom się to kojarzy z przekroczeniem piątki za benzynę. Wystarczy? Tak, czyli zbliżanie się do 6 zł.
To nie jest wina premiera, co się pani z tym kojarzy.
6 zł za benzynę. To po pierwsze. Propozycja tych podatków, tego haraczu na niepełnosprawnych, to kolejne są. Ja myślę sobie, że nazywanie w ogóle po tym spotkaniu grupy KOD-u bojówkarzami, a narodowców patriotami, to jest dopiero kuriozum. Myślę, że tak samo kiedyś nazywano KOR w ten sposób. I to jest niestety ta sama retoryka.
No dobrze, to w takim razie wróćmy do rzeczy, które się działy wcześniej podczas wizyty premiera. Mieliśmy Forum Morskie. Jak rozumiem, tam zapowiedzi związane zarówno z gospodarką morską, jak i z przemysłem stoczniowym. Coś nowego do skomentowania?
Jest kilka tutaj ważnych deklaracji premiera, które stara się zagadać właśnie, czy to może po to była ta prowokacja, czy te tutaj wątki historyczne, no to, że premier akurat... Jak rozumiem, przez grzeszność wobec pana Lecha Wałęsy nie chciał dywagować na temat jego roli w najnowszej historii Polski. Po prostu elegancko pominął to milczeniem. Natomiast jest kilka spraw ważnych dla Pomorza. Przede wszystkim rujnujących taką narrację, którą niektórzy próbowali budować, jakoby to za rządów PiS Pomorze było jakoś poszkodowane, czy jakaś straszna zemsta na Pomorzu, bo tutaj PiS ma mniejsze poparcie niż w skali kraju. Tymczasem premier kilka spraw bardzo jasno...
Droga S6 się nie buduje.
Wypunktował i wyartykułował. Po pierwsze, 6,5 miliarda na... I to nie są zapowiedzi, tylko toczące się już inwestycje, oczywiście, że się buduje, o tym też za chwilę, toczące się już inwestycje w kolej. 10% wydatków w skali kraju w najbliższej perspektywie na inwestycje kolejowe to będą wydatki w województwie pomorskim. Szereg dworców wyremontowanych, ale przede wszystkim linie 201, alternatywny dojazd do portów Trójmiasta, ale również ważne dla mieszkańców Kaszub, czyli trasa Gdynia-Bydgoszcz, trasa również do Słupska, Wejherowo-Lembor 4 tory i tak dalej. Konkretne miliardy, nawet nie setki milionów, ale miliardy inwestowane przez rząd, przez spółki państwowe w Pomorze. Kolejna sprawa to rozwój portów. Port centralny w Gdańsku, port zewnętrzny w Gdyni. Kolejne ogromne inwestycje. No, port centralny w Gdańsku to taka wręcz skok jakościowy, który za chwilę zespołowi portów Gdańskich Gdynia pozwoli już być jednym z wiodących portów w Europie.
Słowo za chwilę jest dla mnie ciekawe, bo to jednak jest inwestycja obliczona raczej na dziesięciolecie.
No, w infrastrukturze portowej za chwilę, to powiedziałbym tak, za 4-5 lat będą pierwsze tego widoczne efekty, ale to już się toczy, to nie jest zapowiedź. Tak? Już kolejne kroki, pozwolenia, montaż finansowy, to wszystko...
Na razie jest rozpisany konkurs na koncepcję.
To wszystko idzie do przodu. Kolejna sprawa, o której wspominał pan premier, to konkretny termin przywrócenia dowództwa marynarki wojennej w Gdyni. To też ważny temat, może taki mniej już taki konkretny gospodarczy, natomiast też niezwykle istotny, zwłaszcza dla mojego miasta. Z początkiem przyszłego roku to dowództwo wróci. Jeżeli chodzi o temat drogowy, pani poseł, to oczywiście S6 się buduje, trasa Kasubska, 3 odcinki, natomiast trzeba pamiętać o sytuacji w drogownictwie i na tym już obiecuję, skończę moją wypowiedź, choć jeszcze parę tu wątków by było ciekawych, jaka została po rządzie Platformy. Otóż po pierwsze mieliśmy program budowy dróg na kosztu 200 miliardów i finansowania 110-120 miliardów i do tego podczas tak zwanej Zielonej Wyspy podtrzymywano inwestycje drogowe, deficytując Krajowy Fundusz Drogowy. Czyli teraz co roku można by kilka miliardów w budżet wpisać w pozycję budowa dróg i żadnej drogi nie wybudować, tylko spłacać obligacje za drogi, które już zostały wybudowane na kredyt. Więc to, że w tej sytuacji ta fikcja, to oszustwo, że S6 będzie budowana w sytuacji, gdy nie było na to pieniędzy, mimo wszystko udało się uratować znaczącą część trasy kaszubskiej, 3 odcinki trasy kaszubskiej, skierować do realizacji, to jest niezwykle istotny, to jest sukces tego rządu. A kolejny sukces to jest Via Maris, czyli opad, który za Platformy był, mówiono, że to w ogóle nie jest potrzebna taka droga i sobie mogą mieszkańcy Gdyni, Rumi, Redy przez 3 miesiące w roku stać w korkach i w ogóle nie jeździć. I tak samo przyjeżdżający nad polskie wybrzeże mogą wybierać inne części polskiego wybrzeża, bo wiedzą, że z Warszawy do Bramki w Rusocinie przejadą w 3 godziny, ale co z tego, jak stamtąd nad morze będą jechać kolejne 5 godzin nawet. I to wszystko, no, to trzeba po prostu zauważyć, to znalazło potwierdzenie również w słowach pana premiera, ale przede wszystkim znajduje potwierdzenie w konkretnych działaniach.
Zapowiedź tego, że połączenie Lotosu i Orlenu nie odbędzie się kosztem Pomorza. Grzegorz Furgo?
Znaczy, mnie trudno, proszę państwa, w cokolwiek uwierzyć. Ja nie wierzę w nic. Długo mówiącym politykom PiSu, dlatego, że po prostu powtarzam, parlamentu nie ma. Ten premier, gdzie nie pojedzie, to obieca wszystko. Chciałbym zapytać się, gdzie są te słynne promy, które już były prawie wodowania. Nawet jesteśmy dalej, chyba rysujemy.
Ale nikt nie mówił o wodowaniach. No. Trwa budowa.
No gdzie? Nie ma budowy. Nie ma. To pan ma złe dane, bo nie ma budowy.
Nie, to pan ma złe dane, bo pan nie wie, nie ma co budowy. To znaczy wybudować prom.
Znaczy ja wiem, co
zbudować. Proces budowy.
Wy obiecacie wszystko, ale jak przyjdzie co tak do dalej, czego, no to okazujecie się kompletnie niewiarygodnymi ludźmi, bo nawet, powtarzam, nie jesteście w stanie, dlatego wam nie wierzę, załatwić protestu 4 osób, które będą w Sejmie, niepełnosprawnych, które będą waszym zawsze sumieniem. To będzie zawsze symbol PiSu, który nie pozwala niepełnosprawnym podejść do mogą jedynie podejść do szlabanu. To jest wasz symbol i marszałek za parawanem. I kto wam uwierzy w cokolwiek, że wy macie jakiekolwiek pieniądze? Nic z tego, proszę państwa, nie będzie. Tylko i wyłącznie obietnice i duża polityka.
Karol Rabenda?
Znaczy to teraz w kwestii jeszcze wizyty premiera?
W kwestii takiej, że nie wybudujemy portu centralnego, aha, bo 4 niepełnosprawni mogą podejść tylko do szlabanu. No
tak. Nie, proszę pana, jeszcze mamy, znaczy, tak mamy centralny port,
nawiązując,
lotniczy, który będzie wybudować za 500 czy 400 miliardów.
Te bajki posła Furgo tak trochę rozmydlają temat. Nie, no to jeśli chodzi o połączenie Lotosu i Orlenu, no to od początku jest taka intencja, żeby region nie, na tym nie stracił. No i to, że potwierdził to premier, to chyba bardzo dobrze, bo będzie można go trzymać za słowo. Wracając tutaj do nawiązań posła Furgo, no to ja rozumiem, że to, że marszałek Kuchciński nie potrafi sobie poradzić z protestującymi, to jest odwołanie się do praktyk Platformy, która przy poprzednim proteście coś tam obiecała tym protestującym, a później zakazała im wstępu do Sejmu i tak Platforma by rozwiązała ten temat, tylko że to chyba nie jest najlepszy sposób. Tak jak mówię, no tutaj dobrze, że te interesy Pomorza przy fuzji Orlenu i Lotosu będą zachowane, no i to jest chyba ważny punkt tej wizyty.
Gdańsk czy już Sejm, Ewa Lider?
Nie,
wyboru
chętnie temat? Opowiem, wczoraj byłam. Weekend jest mniej ludzi w Sejmie, więc trzeba pomagać tym osobom, które tam śpią na posadzce. To jest 4 dzieci na wózkach i 5 rodziców. To jest trudna sytuacja. Ja myślę, że to zamykanie Sejmu, do którego się trudniej dostać niż do Sarajewa, tak jak powiedziała Janina Ochojska, której również nie wpuszczono. Myślę, zaczyna być poważnym problemem dla PiSu. Myślę, że już czas jest to rozwiązać. Wstyd się rozchodzi. Ci ludzie naprawdę są zdeterminowani i oni nie proszą, słuchajcie, o jakieś fanaberie, jakieś nie wiadomo jakie pieniądze. To 500 zł to jest po prostu ludzka godność. To jest zabezpieczenie zupełnie, absolutnie podstawowych potrzeb tych ludzi i myślę, że PiS, odmawiając realizacji tych próśb, jest po prostu zawstydzająco nie wiem, już tyle różnych słów padło w związku z tą sytuacją, że aż trudno to mówić. Zbliża się szczyt NATO i zastanawiam się, co PiS zrobi, żeby przykryć te wszystkie ręczniki, te wszystkie napisy, ten głównie napis taki, nikt nie chciałby się z nami zamienić. Myślę, że to już czas jest to skończyć, po prostu dać tym ludziom te 500 zł.
I tu trzeba przyznać, że można się zgodzić z częścią wypowiedzi, to znaczy chyba faktycznie czas by było to skończyć, bo jeżeli przejdziemy znów do twardych faktów, to tak, mamy podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego od 1 stycznia o 300 zł do 1477. To jest pierwszy fakt. Drugi fakt, podwyżka renty socjalnej do wysokości najniższej emerytury ponad 1000 brutto. Koszt dla budżetu kilkaset milionów obydwu tych
1072 operacji. Konkretnie. Właśnie mówimy o godnym życiu tych ludzi.
Następny fakt, jaki mamy, to wprowadzenie daniny solidarnościowej i utworzenie z tego środku...
Ale to akurat nie było żądanie protestujących.
W środku funduszu płacy dodatkowego budżetu prawie 2 miliardy złotych miesięcznie, rocznie, który będzie pracował na potrzeby osób niepełnosprawnych. Trzeci ogromny program Dostępność Plus, który właśnie startuje. Już teraz na potrzeby osób niepełnosprawnych jest wydawane rocznie 3 miliardy więcej niż w roku 2015, więc naprawdę rząd wyszedł bardzo daleko w kierunku postulatów tych grup. To jest rząd, który od różnego rodzaju odpowiedzialności społecznej się nie uchyla. Natomiast no, protest metodą zróbcie wszystko tak, jak chcemy w 100% albo po prostu protestujemy dalej, no to w taki sposób każdy protest...
Na tym polegają protesty, panie
można
pośle.
Można przeciągać w nieskończoność. Nie, zazwyczaj protesty kończą się tym, że strony siadają do stołu negocjacji. Każda
tylko trzeba jeszcze chcieć i usiąść z tymi ludźmi, a tego nie robicie cały czas.
Już pierwszego dnia był tam prezydent, premier, minister do spraw społecznych. Ustawy są już przyjęte przez Sejm, więc jeżeli...
Tylko widzi pan, dialog polega na tym, żeby rozmawiać jedna i druga strona razem, protestu. A nie tym, że ktoś przyjdzie, poda kartkę i wyjdzie.
Pani
to nie poseł, jest dialog, panie
chyba
pośle.
Chyba mieliśmy tego samego, ponieważ tam przyszła
ja tam
strona, która
bardzo często i widziałam
spotkała
to.
Się niestety no, ze zrozumiałymi być może emocjami, krzykiem, atakiem. No trudno, żeby w takiej sytuacji, to nie był dialog, tak? To właśnie nie był dialog i to nie ze strony
więc spróbujcie prowadzić dialog. Próbujcie
tych
prowadzić dialog.
Wielokrotnie były przeprowadzane, być może będą kolejne. To prawda, być może jeszcze będą. Jest konkretna, bo nawet nie propozycja, ale już wprowadzone ustawy przyjęte, które, tak jak mówię, bardzo daleko wyszły naprzeciw temu środowisku. A to, że wiążą się tym, że opozycja robi z tego polityczną szopkę, że teraz jest taki pomysł, żeby podgrzać temat, więc kolejne znane osoby próbują wchodzić do Sejmu, prawda? Odcinek 257, teraz ma Lech Wałęsa wchodzić, potem, nie wiem, ktoś jeszcze może będzie wchodził.
90-letnia weteranka
też może będzie wchodził. No tak, którą poseł Platformy Obywatelskiej niestety naraził na tą nieprzyjemność w sytuacji, kiedy, jak każdy wie, że jest obszar ograniczonego dostępu, to wchodzi ten, kto ma przepustkę albo jest na liście. W obiektach znacznie mniej ważnych niż Sejm, tak po prostu jest.
Całe szczęście nie możecie
i w redakcji
zatrzymać byłego prezydenta
Wałęsy, który robi takie łzawe tam reportaże i też tak jest i tam nikt nie wejdzie, kto by nie miał przepustki albo nie był zgłoszony na liście. Więc tą metodą można robić, że na przykład jakieś zacne osoby podprowadzać pod Sejm, wiedząc, że nie mają przepustki, więc nie będą mogły wejść i robić z tego aferę. Z pracą na rzecz spełniania postulatów osób niepełnosprawnych ma to absolutne zero wspólnego i sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, natomiast sprzedaje się medialnie, no więc rozumiem, że takie działania będą dalej trwały, no i tyle.
Ja myślę, że najważniejszym elementem, który moim zdaniem jest przed parlamentem i rządem, to jest sprawa tego, abyśmy wreszcie wiedzieli tak naprawdę, ile osób w Polsce jest osobami, którym należałoby się na przykład te 500 zł. I to, że minął miesiąc, ja nadal nie usłyszałem jakiejś odpowiedzi, która by powiedziała nam realnie, ile trzeba by było wydać pieniędzy, gdyby spełnić postulat, wydaje mi się jakoś krytyczne. No ale to jest jakby skomplikowana sprawa. Choć oczywiście rozumiem też polityków, dlatego że dużo zależy od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
Około 900 tysięcy osób.
Ale panie redaktorze, nie mamy
z różnymi niepełnosprawnościami
konstytucyjnego, ale dotknął pan bardzo ważnej sprawy. Mamy gigantyczny bałagan w ocenianiu niepełnosprawności. PiS bardzo się tego boi, bo nie ma policzonych tych niepełnosprawnych. Nie wiadomo, czy to jest 200 tysięcy, czy być może będzie 800 tysięcy ludzi, którzy ustawią się...
To ja słyszałem
ja powiedziałam 900 tysięcy,
no,
tak.
To jest mniej więcej
problem.
6 miliardów
i proszę teraz to zderzyć sobie te dwie rzeczy. Niepełnosprawnych z tą po prostu lawiną fantastycznych obietnic Świętego Mikołaja.
No zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, choć wydaje mi się, że rzeczywiście 34 dzień protestu jest jakimś wyzwaniem.
To, o czym mówi poseł Hora, to nie jest wszystko, no bo te świadczenia w ostatnich dwóch latach zwiększyły się o 40%, więc i to nie są obietnice, tylko to faktycznie się zwiększyło o 39%.
Renta socjalna zwiększyła się o 40%.
Ja mam cały czas takie wrażenie, że w skali kraju to są bardzo dużo pieniędzy, ale tymczasem wciąż te pieniądze z punktu widzenia takiej rodziny, w której jest niepełnosprawne dziecko albo niepełnosprawna osoba dorosła, to są często pieniądze stosunkowo niewielkie.
No tak, oczywiście, ale do tego wszystkim mamy zgodzimy, dodatek... tylko pytanie, czy jeżeli jest władza, która realnie coś tutaj robi, podwyższa o 40% na przykład rentę socjalną, ten wydatki, tutaj refundacje tych wszystkich artykułów medycznych, które do tej pory zarządów Platformy były refundowane tylko w określonej liczbie i tylko w 50%, teraz wszystkie, no więc jakby... Czy można oczekiwać, że ktoś machnie czarodziejską różdżką i rozwiąże cały problem w dwa lata, jakikolwiek w kraju całkowicie? Nie, raczej
nie,
można rozliczać tego, czy zmiana jest na plus,
tego, czego naprawdę
na
potrzebują osoby z niepełnosprawnością. Panie pośle, słyszy pan?
Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że w kuluarach uda nam się być może dojść do jakiegoś konsensusu. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.